Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio, na naszym wirtualnym ringu są dzisiaj Hubert Surfer Wiśniewski.
Dobry wieczór.
I Marcin Easy Kołodziej.
Duria. Znaczy, dzień dobry.
Tak, bo będziemy dzisiaj mówić o Tekenie 8, dlatego tak starałem się trochę wprowadzić się w ten pozytywny, bojowy nastrój.
Ci brakuje jeszcze do tej pani, która zapowiada...
Tak, zdecydowanie ona potrafi to robić bardzo, bardzo dobrze. A ja jestem Adam Demski, zwany też Noxem. Dzisiaj mamy środę, 14 lutego 2024. Jak tam panowie walentynki?
Świetnie.
Się super, dostaliśmy zaproszenie od ciebie, walentynki. No, lepiej być nie mogło.
No widzicie, bardzo się cieszę, że je przyjęliście. Tak więc, zacznijmy może o tym Teczkenie rozmawiać. Gra zresztą seria bardzo w Polsce popularna, mam wrażenie. Może od takich... encyklopedycznych informacji, czyli grę stworzyło Bandai Namco Studios, ale widzę, że wśród deweloperów na Wikipedii wymienione jest też studio Arika. Wydawcą jest Bandai Namco Entertainment i gra wyszła na PlayStation 5, na PC-ty oraz na Xboxa Series XS 26 stycznia tego roku. Czyli gra jest w miarę świeża, już mieliśmy okazję troszeczkę się z nią zapoznać. Ja już przyznam szczerze, tak szykowałem, zacierałem rączki, bo Street Fightera 6 się ostro wkręciłem pół roku temu i tutaj kolejna bijatyka, w którą widziałem, że wielu znajomych gra, no i teraz już mam dwie bijatyki, które próbuję jako tako opanować. Więc wydaje mi się, że będziemy mieli tutaj taką ciekawą perspektywę, bo wy panowie jesteście fanami serii już od lat, zresztą łoiliście mi skórę już lata temu w siódemce, więc wydaje mi się, że teraz ja będę takim początkującym zapaleńcem, który tutaj będzie też swoją perspektywę przedstawiał. No, mam nadzieję, że to jako tako ciekawie wzbogaci te recenzje. Powiedzcie mi, od czego chcielibyśmy zacząć?
Ja może od tego, że za każde wspomnienie o Street Fighterze płacisz piątaka.
O Boże, nie wypłacę się po tym odcinku.
Więc musisz uważać, co mówisz. Chyba zaczniemy od trybów, nie? Może taki, co ma gra do zaoferowania?
Czy może chociaż... To może nim zaczniemy mówić o samych trybach, to wspomnijmy, że w ogóle trwa teraz taka bardzo fajna moda w bijatykach, tak żeby nie odbiły się od razu osoby słuchające tego, które w sumie nie grają na co dzień w bijatyki, że te gry starają się w tej chwili bardzo zachęcać do tego, żeby początkujący mogli się jakoś łatwo z tym zapoznać. Więc tutaj pewnie w trybach o tym też wspomnisz.
No tak, ten nacisk na tak zwanych casuali, na takich graczy trochę bardziej niedzielnych, którzy nie cisną codziennie i nie studiują frame daty po nocach i tak dalej, czyli takich graczy, którzy po prostu, nie wiem, w jakiejś tam grupie znajomych sobie są pograć, czy co jakiś czas odpalić online. No ten nacisk jest bardzo duży i wydaje mi się, że teraz są takie oczekiwania wręcz, że bijatyka będzie miała dużo tych trybów. Będzie miała właśnie dużo trybów takich, przy których no wszyscy się prawdopodobnie będą bawić dobrze, bo nawet jeżeli ktoś jest jakimś zapaleńcem, to pewnie te głupie historyjki postaci czy tam story mode sobie chętnie ogra. I wydaje mi się, że to jest chyba takie, nie wiem, pokłosie tego, co było ze Street Fighterem 5, dobrze mówię, który wyszedł taki bardzo biedny, taki zupełnie bez żadnych trybów. Tam nawet nie wiem, czy Arcade był taki normalny na początku.
Arcade chyba był, ale dopiero później dodano taki bardziej standardowy tryb single player. To już kolejne 5 zł.
Tak, to już kolejne 5 zł. Więc wydaje mi się, że teraz są takie oczekiwania, że te gry muszą mieć jakiś tryb fabularny, muszą mieć właśnie jakieś tutaj tryby do nauki i tak dalej. No jakby nie patrzeć, bijatyki stały się takie mocno niszowe w czasach powiedzmy, nie wiem, może PS3 i Xboxa 360 to już był taki chyba wzrost, bo Street Fighter 4 troszeczkę się wybił, znaczy bardzo mocno się wybił i trochę skrzesił bijatyki, ale no był taki spadek formy, prawda? Tekken 6, te wcześniejsze trochę czasy powiedzmy były nie do końca udane, jeżeli chodzi o mainstream, też nie było takiej powiedzmy, no nie wiem, strzału sportowego nie było wtedy, czegoś takiego.
Wiesz co, ja bym trochę inaczej to ujął. Ogólnie jako, że koszt tworzenia gier ogólnie cały czas rośnie. Coraz więcej ludzi nad tym pracuje, coraz większy nacisk jest ze strony wydawców, żeby po prostu te gry zarobiły na siebie, a bijatyki były zawsze zawsze były nifowe. Większość z nich jednak tak jakby uderzała w tą hardkorową grupę graczy. Nie, i tak jeżeli chcemy właśnie wydać jakąś taką małą bijatyczkę, która nie ma zbyt dużo systemów, utrzymanie jej nie jest zbyt ciężkie, jest 2D i tak dalej, to spoko, to można jeszcze jakoś wydawcy po prostu wcisnąć kit, że ej, słuchaj, to się zwróci, uwierz mi na słowo, nie? Ale jak mamy już takie gigantyczne produkcje 3D, nowe technologie, nowe masa postaci, masa najróżniejszych fajerwerków, to się musi jakoś zwrócić, więc bardzo duży nacisk jest aktualnie kładziony na first time user experience i to szczególnie dla takich graczy, którzy nie pierwszy raz w dany tytuł grają, tylko pierwszy raz ogólnie w bijatyki, więc do nich jest właśnie kierowana większość takich nowych systemów, powiedzmy, które mają zachęcić do rzeczywiście pozostania w grze i nauczenia się wbicia później tam w rankedy i ogólnie, żeby jak najwięcej czasu spędzać z tą grą.
No ale to właśnie mówisz to, o czym ja chciałem powiedzieć, czyli że te gry, no wymagane jest, że będą uderzać tych casuali, że będą do nich jakoś tam otwarte i tak dalej, że nie będą takie gatekeeperskie, że o hurdur, nie potrafisz grać, więc spadaj. Wiesz, takie community też troszeczkę było swego czasu, że wiesz, jakiś tam nacisk na frame perfect, jakieś inputy i tak dalej, no jeżeli tego nie umiałeś, no to do widzenia. Więc tutaj widać to otwarcie. Z drugiej strony też trzeba przyznać, że Tekken na przykład stał się technicznie nawet bardziej wymagający, ma więcej systemów i tak dalej, o tym troszeczkę więcej pogadamy, ale jest to przedstawione w dużo bardziej taki zjadliwy sposób, więc wydaje mi się, że tutaj wszyscy korzystają tak naprawdę na tej sytuacji.
Tak, coraz więcej po prostu, coraz więcej designu, coraz więcej systemów w bijatykach jest projektowanych tak, żeby dać jak najwięcej informacji graczom, tak jak kiedyś, w sensie frame perfect inputy, option selecty, frame data i najróżniejsze inne rzeczy, które są kierowane dla hardkorowych graczy, dalej są w grach, tylko teraz są prezentowane w jakkolwiek przystępnej formie dla ludzi, nie?
No frame data w siódemce była płatnym DLC, pragnę zauważyć.
Tak, a na przykład w Street Fighterze 5, z tego co pamiętam, to nie było frame data, trzeba było zewnętrzne pluginy. I tak jak mówię, to dalej jest, to jeżeli chcemy grać na bardzo wysokim poziomie, to trzeba, ale na przykład zauważmy rzeczy typu powiadomienia, że tam punish, że counter hit, albo punish, albo coś takiego. Czy nawet jakieś takie głupie rzeczy typu w Ultra Street Fighterze 4 nie widzieliśmy paska ogłuszenia. A teraz w 5 jest, w 6 jest integralną częścią systemu, który rzeczywiście jest widoczny już na pierwszy rzut oka podczas walki. I właśnie o to mi chodzi, że te systemy są, tylko są komunikowane dla graczy, że wiedzą, co się w ogóle dzieje.
Mhm, tak, to jest bardzo dobre spostrzeżenie. Innymi słowy, jest dużo informacji podanych na ekranie, nie musimy ich wszystkich rozumieć, natomiast graczom starano się sprawić, żeby nauczyć graczy, co, jeżeli tylko zechcą, co te rzeczy znaczą, nie robiąc tego kosztem tych, którzy faktycznie nie chcieli, żeby te gry ułatwiać, tak? Tylko żeby bardziej przystępnie dało się ich nauczyć. Przejdźmy może w takim razie do pierwszego trybu, od którego pewnie większość osób zacznie. Zwłaszcza takich, nawet widywałem takie osoby w sieci, które mówiły, że o, wróciłem do gry po przerwie od pierwszego PlayStation, jeszcze ostatnio grałem w Tekken 3 i byłem ciekaw, jak ta historia się skończy. Więc można, czy powiedzcie mi, czy się mylę, czy nie, Tekken 8 można potraktować jako takie podsumowanie całej historii Tekkena do tej pory, taki wielki finał, coś w tym rodzaju?
Zgadnij.
No na pewno da się to kontynuować.
Ta telenowela będzie się bardziej kręcić, to nie ma co.
Tak, ale tak jakby ale jest ten główny konflikt między Jin, Kazuya, Heihachi na tej linii został zakończony. I tak jakby to już było wiadomo od dawna, że Tekken 8 będzie w to celował, ale nie martwcie się, jest 4 miliony innych wątków, które mogą pociągnąć dalej.
Tak, no i jeden otworzony nowy, który no tak bardzo sugeruje, że ta historia będzie dalej się ciągnąć. Nie mam nic przeciwko, szczególnie, że no, tutaj wyszło to dużo lepiej niż w siódemce. No dobra, w siódemce, nie oszukujmy się, ta poprzeczka nie była wysoko postawiona. W siódemce historia była po prostu nudna, co było chyba najgorszą zbrodnią. Tutaj historia jest głupia, ale przynajmniej jest taka no, zabawna. W sensie ona daje sporo radości, fajnie się to ogląda i widać tutaj, no, że dużo większy budżet i więcej było przemyślane, jak ona jest przedstawiona. Ogólnie jest, no, takie typowa historia w Tekenie. Nie ma tu się doczekiwać jakiejś głębi i tak dalej, ale wydaje mi się, że każda postać dostała tam troszeczkę czasu antenowego. Było bardzo dużo takich walk, no, widowiskowych i wydaje mi się, że ogólnie wyszło to, no, nieźle, a na pewno dużo lepiej niż w siódemce.
Mm-hmm. Bo tutaj padło słowo oglądać i wydaje mi się to o tyle ważne, że oni właściwie stworzyli taki film pełnometrażowy. Ten tryb trwa około 3 godzin, jeżeli dobrze pamiętam. I jest to właściwie takie ciągła cutscenka przerywana walkami, w których, no, my wcielamy się w różne postacie i coś takiego, jak robił chociażby Mortal Kombat już od jakiegoś czasu, jeżeli się nie mylę.
Tak, dokładnie. To jest bardzo dobre porównanie.
I tempo tego wszystkiego było bardzo fajne. W sensie, nawet tak jak mówisz, no, ta historia jest głupkowata. Mamy rodzinę, która posiada jakąś tam moc. To tam było nie demonów, tylko nawet
Diabołów,
tak. I część tej rodziny próbuje przejąć władzę nad światem, druga część próbuje ich powstrzymać, są postacie, które im pomagają, to wszystko jest takie bardzo shonenowo, głupawe, no wiecie, im głośniej krzyczycie, tym więcej mocy macie i tak dalej. Dragon Ball style.
Ej, ale przynajmniej nie było ten, nie było mocy przyjaźni.
Troszkę była miejscami.
No dobra, troszkę
była, żeby nie było.
Ja chcę tylko dodać, że tak jakby rzeczywiście tej filmowatości głównej fabuły, takie na ósemki, jeszcze dodają smaczku sceny, które są wyciągnięte z Tekken Bloodlines, anime tekkenowe, które jest na Netflixie, i niektóre sceny są jeden do jednego przeniesione po prostu do tego story moda i wszystko jest na silniku i jest naprawdę bardzo cacy.
Znaczy ogólnie to fajnie jest przedstawione, fajne są te przejścia do walk, bo tak, to jest tak zrobione naprawdę dobrze i tutaj czuć, że było postarane. No, w sensie jest to oczywiście, nie będzie to nic, o czym będzie człowiek myślał, nie wiem, po nocach później, czy jakoś analizował, ale było to fajnie spędzone kilka godzin, fajnie było sobie to ograć. Było kilka takich ciekawych smaczków i dużo, bardzo dużo nawiązań. I właśnie tak jak mówisz, Easy, do Tekken Bloodlines, ale właściwie chyba do każdej części Tekkena, tak mi się wydaje, albo prawie każdej.
No tak, były nawet jakieś nawiązania. Super było to, że to nie zawsze są walki jeden na jeden. I że nawet czasami tak jakby w sferze gameplayowej właśnie ten story mode chce się trochę pobawić i przedstawia nam po prostu pewne zadania, które musimy wykonać, nie bijąc się jeden na jeden.
Mhm, ale tak jak wspomnieliście, bardzo dużo budżetu na pewno w to poszło. Widać, że graficznie jest to zrobione bardzo solidnie. Zresztą wszystkie te scenki można sobie później odblokować i obejrzeć. Jeżeli ktoś nie grał w poprzednie części, są też filmiki, które podsumowują te fabułę poprzednich części. Są też filmiki w sieci, które, nie pamiętam już, który z tych znanych aktorów poważnym głosem opowiadał historię rodu Mishima, ale ten filmik też jest dość zabawny. Story So Far, bodajże tak się nazywa. Więc polecam sobie wygooglować. Ale tak, to ogólnie była to taka fajna rzecz. Można sobie popcorn przygotować, obejrzeć to, zagrać w to i pewnie następnego dnia już zapomnicie, o czym to było, ale jest to efektowne i fajne ubudubu. I pozwala troszeczkę kontekstu dać postaciom, żeby później można było sobie na przykład wybrać, jaką chcemy grać i na tej podstawie później się bawić. Co jeszcze? Jaki kolejny tryb chcielibyśmy omówić? Wydaje mi się, że może ten Arcade Quest, czy może coś innego polecacie?
Wiesz co, to może tylko szybko jeszcze o tych epizodach postaci i do Arcade Questa możemy przejść, tak mi się wydaje, bo tam to jest troszeczkę bardziej rozbudowane, a wydaje mi się, że charakter epizod to jest takie coś, że jeżeli ktoś grał w Tekeny, no, do 5, albo być może nawet 6 włącznie, w 7 chyba też były tego typu, powiedzmy, epizody. Tutaj to polega na tym, że mamy postać na ringu, która bierze udział w tym turnieju żelaznej pięści, jest to taki odrębna historia dla każdej postaci, więc mamy każdą postać do wyboru. No i mamy po prostu 5 walk, które są przeplatane tam jakimiś rozmowami krótkimi z innymi postaciami i tak dalej. I na końcu mamy taką krótką, 2-3-minutową scenkę, taką identyczną praktycznie w stylu jak stare endingi Tekkenów. I to są przynajmniej w większości historię o tym, co dana postać by zrobiła, gdyby została szefem Mishima Zaibatsu i miała nieskończoną ilość pieniędzy, fortunę i mogła sobie spełnić marzenia. Więc czasami wychodzą z tego naprawdę śmieszne historie, czasami mniej. Nie wszystkie skończyłem, tutaj też muszę powiedzieć, że myślę, że zrobiłem z połowę. No i to jest taki hit or miss. No, czasami rzeczywiście gdzieś tam się człowiek uśmiechnie, czasami troszeczkę skręci z lekkiego zażenowania, ale ogólnie też przyjemny dodatek i uważam, że taka kolejna... Znaczy dla mnie to jest o tyle fajne, że mi to zawsze dawało taki powód do tego, żeby zagrać przynajmniej trochę każdą postacią. Nawet jeżeli bym tej postaci normalnie nie tknął i na przykład sobie gram takim Steve'em, którym, nie wiem, praktycznie ostatnio grałem może troszeczkę więcej w Tekkenie 5 i nagle się okazuje, że Steve'em się bardzo fajnie gra, a tak to bym nim nie pograł. Więc to jest taka fajna motywacja, żeby sobie próbować te chwile każdego, no i wydaje mi się, że też to jest takie dobre dla nowych graczy, żeby wypróbować każdą postać i zobaczyć po prostu, kim się tam dobrze bawisz.
To skoro mówisz tutaj o wypróbowywaniu różnych postaci, wydaje mi się, że możemy tutaj jedną rzecz z mechaniki wcisnąć, jeszcze nim zaczniemy o tym Arcade Questie mówić, który powstał właściwie po to, żeby nauczyć graczy podstaw. Mianowicie można przez ten story mode grając, no bo mówiłem tutaj, że wcielamy się w różne postacie, więc automatycznie ktoś mógłby pomyśleć o rany, czyli co, ja muszę rozkminiać tutaj za każdym razem, jak się gra każdą z tych postaci, i niekoniecznie, ponieważ prowadzono ciekawy tryb, który możemy włączyć w dowolnym momencie w trakcie walki, nawet jak gramy rankingowo w sieci. I jest to taki tryb, który upraszcza kontrolę. On daje nam pewne, tak jak tutaj mi już tłumaczyliście wcześniej, pewne utrudnienia na zasadzie, że te ruchy nasze są trochę wolniejsze i tak dalej, żeby ci gracze, którzy grają bez tego ułatwienia, też mieli z nami większe szanse. Natomiast to sprawia, że jakieś skomplikowane kombosy możemy zrobić na przykład naciskając jeden przycisk kilka razy.
Jeden. Tak, to są takie autokombosy tak zwane. I rzeczywiście wtedy mamy, że pod trójkątem jest kombo z wybiciem, pod X-em są albo ataki na dół, albo chwyty. Tak jakby każdy przycisk jest mapowany i ma jakąś odrębną funkcję i w zależności od dystansu między postaciami robi inny zestaw ruchów, ale tak czy siak bardzo ułatwia i na normalnym poziomie trudności spokojnie tak można przejść całą grę. Praktycznie obserwując, jak kombosy powinny wyglądać. I chcę tylko zaznaczyć, że to nie jest nowa rzecz, zarówno jeżeli chodzi o bijatyki ogółem, ale w Tekkenie 7 też było Story Assist Mode i też dało się tym grać na rankedach. Tylko implementacja była dużo gorsza, bym powiedział, pod wieloma względami. I rodzaje ruchów, i to, ile damage'u kombosy, i to, że właśnie nie było zmian w ich właściwościach, co przekładało się na to, że niektórzy na niższych rangach mogli to spamować. Plus do tego to nie było ogłaszane wszem i wobec, w sensie nie było takiej tabelki, która pokazywała ruchy. W Tekkenie 8, nieważne czy grasz solo, czy grasz multi, jeżeli ktoś korzysta z tej funkcji, to wtedy będzie po prostu taka tabeleczka mówiąca o tym właśnie, jak przyciski się mapują, na jakie funkcje.
I jeżeli gramy przez internet, widzi ten interfejs również drugi gracz.
Tak,
więc dokładnie. Jest świadomy, że ta druga osoba korzysta z czegoś takiego. Jest to też bardzo fajne. Okej, i wydaje mi się, że w ten sposób możemy przejść do Arcade Questa, który powstał właściwie w celu nauczenia samych podstaw gry. To jest taki tryb single player. Nie wiem, czy wy chcielibyście opowiedzieć, czy ja mam troszkę wprowadzenie zrobić. On próbuje tak nostalgicznie zagrać, opowiadając historię. Tworzymy sobie awatara najpierw i jesteśmy wprowadzani w taki świat Pokémon, w taką podróż Pokémon troszeczkę, bo ta stylistyka nawet tego trybu tak bardzo przypomina Pokémony, przynajmniej mnie się z tym skojarzyła, gdzie wszystkie te postacie są troszeczkę jak takie milutki od Nintendo, albo te awatary od Xboxa jeszcze kiedyś i... Oni wszyscy chodzą do tych salonów arcade z automatami, no bo właściwie ta seria wywodzi się z arcade'ów, więc to domyślam się, że do tego głównie twórcy chcieli nawiązać i że tam wszyscy są tak podekscytowani, że wychodzi ten Tekken 8 i że wszyscy chcą w niego grać i stawać się w niego lepsi i tak, chodźmy do kolejnego arcade'a, tam są ludzie, którzy nauczą nas nowych rzeczy i tak dalej. I jakby każdy etap tego Arcade Questa się skupia na jakiejś innej części gry, czyli uczą nas nowych podstaw mechanik, a to w jaki sposób blokować albo karać przeciwnika za jakieś nierozsądne ataki w naszą stronę, albo że możemy customizować postać, którą widzimy na ekranie. Powiedzmy założyć jej czapkę albo ubrać ją zupełnie inaczej. I że hej, to też jest bardzo ważna rzecz w tej grze i dlatego jeżeli chcesz tylko ubierać swoją postać w różny sposób i naciskać losowe przyciski, to też jest fajny sposób na granie w tę grę. To jest akurat spoko, że tak starali się taką przekazać taką, może nie wiedzę, to za dużo powiedziane, ale taki punkt widzenia, że nieważne jak w to grasz, ważne, żebyś się cieszył z tego, że to robisz.
Tak, właśnie chciałem podkreślić, że to przesłanie jest takie bardzo pozytywne. Rzeczywiście czasami potrafi być dosyć infantylnie przedstawione, ale rzeczywiście jest coś takiego, że są gracze, którzy się skupiają na tym, żeby robić duże ruchy, które są bardzo ryzykowne, ale super wyglądają i to im sprawia radochę. Są gracze, którzy optymalizują kombosy, są gracze, którzy wchodzą w customizację postaci i tak jakby każdy może znaleźć coś dla siebie w Tekenie i niekoniecznie to musi być, że o, grasz w jakąś bijatykę, więc musisz od razu lecieć na rankedy i grać po prostu ze wszystkimi na najwyższym poziomie. Nie, jeżeli grasz i sprawia ci to przyjemność, to jest gra dla ciebie. Tym bardziej, że nawet jest to tak jakby to podejście rankedowo-turniejowe, bym powiedział, jest reprezentowane przez antagonistę tego Arcade Questa, który nazywa się Orochi i oczywiście wbija do Arcade'a i mówi, o, tutaj są sami słabe ufe z takim podejściem, że chcecie grać fajnie, to się nigdy nie dostaniecie na Tekken World Tour, a w ogóle to ja jestem najlepszy i sklepię was po twarzach za chwilę. Nie? I później my, odkrywając kolejne ruchy, kolejne mechaniki, stajemy się lepsi i nie skończyłem jeszcze tego Arcade Questa, więc nie powiem jak się kończy, ale sam przekaz jest naprawdę taki bardzo, bardzo pozytywny i budujący.
No jak to zostajesz mistrzem Pokémon.
Przekaz jest fajny, ale tak, rzeczywiście to jest takie, no mocno skręca tam czasami w środeczku. Aczkolwiek to Orochi jest takim fajnym przedstawieniem takich napinaczy. Ja to trochę kojarzę ze starymi czasami konwentowymi, wiesz. On chodzi tutaj z przewiązanym przez ramię arcade stickiem, wiesz, jak z jakąś torbą, po prostu jest takim edgelordem i on nawet z tobą nie pogada, bo on jest cool for you. Więc tak, to potem zadam fajnie, ale no, ojej, no czasami te dialogi są takie... No gram w Tekena, no cieszę się. No nie musicie dzisiaj teraz w ciągu 5 minut mi mówić, wow, wyszedł Teken 8, więc teraz gramy i będzie fajnie. No. Ale dobra, okej. Okay. W sensie to jest nieszkodliwe. Gdyby to był jedyny tryb single player, to byłbym zawiedziony, ale jako, że jest to jeden z wielu, tak jak zresztą już tutaj wspomnieliśmy, no to dla mnie to jest po prostu coś nieszkodliwego, a przy okazji on też bardzo dużo uczy, więc troszeczkę też takiego mindsetu, ale tam są też takie zadania, na przykład, żeby wykonać jakąś technikę, czy tłumaczą dla nowych graczy mechaniki i pokazują też na przykładach, czyli po prostu mówią, o, ta mechanika działa tak i tak, więc w tej walce będziesz mógł to wykorzystać, no jeżeli to zrobisz, no to tam, nie wiem, no masz odhaczone, że zrobiłeś i coś dostajesz. Więc to jest też fajny tryb dla nowych graczy.
To ja może dodam taką uwagę jedną, że jedna rzecz mi tam przeszkadzała, mianowicie dialogi przewijają się same i nie wiem, czy da się to wyłączyć. Bo to jest tak, że możesz je przewinąć sam naciskając, ale jeżeli poczekasz zbyt długo, to okienko z tekstem znika i momentami, nawet jak ci coś tłumaczą i dajmy na to pokazują ci już na ekranie gry, jak walczą, są dwie postacie i czas się na moment zatrzymuje, mówią, o zobacz, tutaj w tym momencie ta postać blokuje, dlatego stało się to, a nie tamto. I ten na dole ekranu faktycznie czekają, aż my potwierdzimy, że to przeczytaliśmy, ale wydaje mi się, że w wielu momentach było tak, że ja próbowałem coś przeczytać, bo tam się nagle dużo tekstu pojawiło, i ten tekst zniknął, nim ja skończyłem go czytać. I to czasami tak, on jeszcze nie zdążył się pojawić do końca i już okienko zaczyna znikać. Coś tam wydaje mi się, że mocno zostało tak na szybcika zrobione z tym tekstem, bo nie miałem tego samego problemu. I tutaj tak kładę 5 zł na biurku, bo wydaje mi się, że to fajne akurat do porównania z samym Street Fighterem, bo tam podeszli do tego w ten sposób, może tutaj fajnie tak dla porównania troszeczkę taką perspektywę przedstawić. W Tekenie oni mieli konkretną historię, którą chcieli kontynuować, więc rozumiem, dlaczego właśnie tego Arcade Questa zrobili tak, że to jest taka troszkę odczepiona rzecz, nawet stylistycznie troszkę inna. Widać w Street Fighterze 6, że tam bardziej chcieli wprowadzić gracza. Też tworzymy awatara, ale my wprowadzamy tego awatara jako siebie w świat tych postaci Street Fighterowych, więc no tam mogli sobie pozwolić na troszeczkę inne podejście do tego tematu. No ale tak, ten Arcade Quest jeszcze wydaje mi się, że on uczy tych podstaw. Szkoda, że przynajmniej na razie mam wrażenie, że zabrakło trochę takiego sposobu na nauczenie się takich średnio zaawansowanych rzeczy. Jednak te tryby treningowe czy tutoriale po prostu w Street Fighterze są dużo bardziej rozbudowane, a do tego jeszcze gra tam posiada więcej takich trybów poświęconych, każda postać ma właściwie swój własny tutorial. Natomiast tutaj w Arcade Questie wiem, że możesz zmienić postać, właściwie na początku cię proszę, żeby ją wybrać, można ją w dowolnym momencie zmienić i tam jest taka postać Maxa, który nas prowadzi jakby przez całą tą, jest takim naszym mentorem przez całą tę podróż i on chyba nam sugeruje ruchy. Zawsze na rogu, tam gdzieś na boku ekranu widzimy ruchy, których możemy używać, możemy sobie przełączać właśnie jakieś tam podpowiedzi, czy chcemy, żeby nam podpowiedział bardziej pod kątem jakiejś konkretnej mechaniki. I to jest chyba właśnie customizowane pod kątem konkretnej postaci, ale to nie jest taki tutorial, który nauczy nas tak bardziej konkretnie, jakbyśmy chcieli zrobić jeszcze krok dalej, tak? Podstawy okej, ale jednak brakowało mi tam czegoś takiego szerzej. Wydawało mi się, że to, czego się dowiedziałem ze Street Fightera, pomogło mi zrobić ten kolejny krok w Tekenie, więc jakby te tutoriale w obu tych grach się trochę zazębiły w moim przypadku.
To znaczy, wiesz co, powiem ci tak, że akurat Tekken jest dużo bardziej skomplikowaną grą niż Street Fighter.
A to prawda, tak.
Pod wieloma względami, więc ciężko przekazać takie rzeczy, ale też można się ich nauczyć, ale to jest w innych trybach dostępne. O których możemy za chwilę powiedzieć, ale jest jeszcze jedna rzecz odnośnie Arcade Questa, którą chciałem poruszyć i która bardzo mi podeszła. Otóż w pewnym momencie odblokowujemy coś takiego, co się nazywa Super Ghost Battle i to jest dosłownie walka z AI trenowanym na w sumie zachowaniach graczy, ale również na zachowaniach gracza. Więc możemy, jak gramy online, to wtedy chyba co trzy walki jest aktualizowany właśnie ten model AI, i można go sobie ściągnąć nawet po walce z kimś. Możemy kliknąć w jego profil i ej, ściągnij mi jego Super Ghosta. I później możemy walczyć z tym AI i ono tak jakby w miarę stara się reprezentować właśnie ostatnie zachowania gracza. I dzięki temu możemy się nauczyć właśnie grać na jakieś konkretne zachowania, na jakieś konkretne ruchy. I co więcej, jest też możliwość walki ze swoim duchem, co szczerze mówiąc, dosyć otwiera oczy, jak w pewnym momencie tak stwierdziłem, a okej, dobra, zobaczmy w takim razie, jak to działa. Zagrałem kilka walk, odpalam walkę ze swoim duchem i nagle takie, ej, to co ja tutaj robię dosyć często, to bardzo łatwo można ukarać. Dlaczego ja to robię? Nie? I później poszedłem na rankedy, zacząłem robić trochę inne rzeczy i takie, ej, idzie mi teraz zdecydowanie lepiej, bo nie robię głupich błędów.
Mm-hmm. Tak, jest też możliwość pauzowania gry, tak? I wtedy gra ci mówi, że na przykład mógłbyś teraz użyć tego, żeby ukarać, prawda?
To jest coś innego. W sensie to nie jest jako Super Ghost Battle, tylko to jest replay, coś tam, powtórka i coś tam. I to rzeczywiście możemy dowolny replay sobie załadować. I wtedy gra pauzuje w momentach, kiedy możemy gdzieś kucnąć, albo wyrwać się z jakiegoś chwytu, albo ukarać przeciwnika w jakiś sposób. I dosłownie pauzuje. W tym momencie możemy przycisnąć skrót, jakiś tam skrót na padzie i przejmujemy kontrolę nad swoją postacią i możemy poćwiczyć kontrowanie tego konkretnego ruchu.
No, tak więc tych możliwości nauki jest tutaj od groma. I szczerze mówiąc, ja nawet nie wszystko jeszcze spróbowałem. Więc na przykład tego takiego cofania tych replay, no wiem, że one są, ale tego nie robiłem. Też jakoś aż tak mocno na razie się nie wgryzłem tego Tekena, nie? W sensie na razie to było trochę bardziej casualowe granie, oczywiście trochę na multi. I pytanie, czy chcemy przejść do multi, bo tutaj mam jedną rzecz do powiedzenia, której jak zapomnę, to się strasznie wkurzę, a jest bardzo ważna.
Okej, możemy jeszcze wrócić później do jakichś tam rzeczy z practice modów, jeżeli...
Znaczy, no, jak chcecie, wydaje mi się, że chyba większość, co ważniejsze powiedzieliśmy.
To może, skoro mówisz, że nie chcemy do tego wracać później, to może tak wymienię chociaż punktowo, że mamy faktycznie ten practice mode. To, co mi się w nim nie podoba, to to, że są dwa. Jeden jest offline'owy, jeden jest online'owy. I sęk w tym, że jak wejdziemy w ten online'owy, to on momentalnie nam dobiera kogoś do z rankingów na przykład, a ja chciałbym na przykład być w jednym trybie practice i móc tylko jednym przełącznikiem sobie przełączać, czy chcę w danym momencie kogoś rankingowo szukać, czy nie. Tego mi tam zabrakło. No i można tam na przykład combo challenges zrobić, czyli te wyzwania na naukę combo, to też bardzo polecam, super, super sprawa.
I to tak, chyba... plus do tego jeszcze dwie rzeczy, które były płatne w Tekkenie 7, teraz już są częścią kompletu Tekkena 8 i to jest wszelkie informacje na temat frame data, czyli tego, jak szybko są ciosy, jak szybko wychodzą, jak długo są aktywne, jak się zachowują na bloku, na trafieniu i tak dalej, czyli innym słowem szczegóły i to, co jest ważne na wyższych poziomach rozgrywki. Oraz punishment training, czyli tak jakby wybieramy sobie z listy ciosy przeciwników, które chcemy trenować i mamy podpowiedź wtedy dla naszej konkretnej postaci, jak można je ukarać, jak je zblokujemy poprawnie.
To co tam, surfer, chciałeś, żeby nie zapomnieć? Mam nadzieję, że nie zapomniałeś.
Dobra, tak więc chciałem powiedzieć, że trochę pograłem w rankedów i gra się ogólnie fajnie, ale nie wiem, czy u was też ten problem występuje, ale granie online z ludźmi, którzy grają na Wi-Fi, czasami jest tragiczne. I jest straszny rozstrzał w tym. Jak się gra z kimś, kto jest podpięty przez kabel do sieci, to ma się wrażenie, że się gra praktycznie jak z kimś, kto by siedział obok nas na kanapie, ale czasami ta jakość połączenia, mimo tego, że pokazuje maksymalną ilość kreseczek, że tak, połączenie super i tak dalej, jest koszmarna i strasznie mnie to wkurza, szczególnie, że no, uczę się nowej postaci, więc zdarzają się dropy kombosów i jakieś tam wkurzanie się na siebie. Ale w momencie, kiedy jeszcze gra potrafi przystopować za 2 sekundy, to jest to no, tragiczne. Wy gracie też na PlayStation 5 czy na PC-cie? Bo nie wiem, jestem ciekaw, czy to jest kwestia platformy, czy na razie jeszcze kodu sieciowego, który
to
jest jaki
powiem
jest.
Powiem tak. Trochę wchodząc w szczegóły, ten netcode, który jest w Tekkenie 8, jest rollback netcode'em, trochę zmodyfikowanym i rzeczywiście w większości przypadków on działa zdecydowanie lepiej niż w Tekkenie 7, ale są właśnie, niestety Wi-Fi ma to do siebie, że potrafi gubić pakiety i jeżeli jest skok nagle w zgubionych pakietach albo coś się dzieje, to strasznie potrafi farpać i to jest niestety coś, czego nie przeskoczy się w bijatykach i w grach, które potrzebują bardzo niskich czasów odpowiedzi. Co więcej, jest crossplay, który działa naprawdę, naprawdę bardzo dobrze w większości przypadków, ale jak gramy online, to jedno to, że trzeba patrzeć właśnie jak gramy na kogoś z Wi-Fi, bo cztery kreski Wi-Fi mogą znaczyć albo super połączenie i będzie naprawdę bez większych problemów, albo będzie super wolna gra, albo po prostu będą rollbacki co chwilę i będziemy widzieć, jak się postacie teleportują.
To jest fajne, że widać to na ikonce. Chyba jeszcze nim zgodzimy się na walkę, czy ktoś ma Wi-Fi, czy po kablu leci.
Tak. To właśnie też w Tekkenie 7 zostało wprowadzone. A w Tekkenie 8 jeszcze doszedł jeden wskaźnik, który jest ważny właśnie przy graniu crossplayowym, szczególnie z perspektywy podczas grania z ludźmi, którzy są na PC-tach. Są takie tam zielone albo czerwone paski w prawym dolnym rogu ekranu, zaraz obok właśnie od opóźnień round trip time i innych wskaźników odnośnie połączenia. I one mówią, jak bardzo jest obciążony system gracza po której stronie. W sensie, jeżeli gra 2 PC-towych graczy, to będą 2 wskaźniki i po prostu mówi, z której strony gracz ma problemy z przetwarzaniem danych. Jeżeli spada do czerwonego, to widziałem, grałem na ludzi na PC-tach, gdzie miałem idealne połączenie, wszyscy po kablu, bezproblemowo, ale na przykład w środku walki, jak odpalał jakieś niektóre ciosy, to nagle czerwona ikonka się zapalała po jego stronie i w tym momencie gra albo frizowała, albo spadała z rowerka, że tak powiem.
Czyli i, karta graficzna, na przykład procesor?
Na przykład karta graficzna albo procesor, mm-hmm. albo w sumie cokolwiek. Ciężko powiedzieć, tak jakby system load tak zwany mm-hmm. jest wysoki, przez co zwalnia całe połączenie, cała gra.
Czyli faktycznie ta ikonka, ten wskaźnik, on ma większy sens na PC-cie, bo na PS5, ty surfer też grasz na PS5, tak?
Na PS5 w ogóle nie pokazuje tego system loadu.
A, nie no, pokazuje okay. tego, okej.
Okay. No, okay. tak.
To tylko podczas grania mm-hmm. z PC-ciarzami, a właśnie jedna taka anegdotyczna historyjka, właśnie pamiętam, że zagrałem na jednego gracza. Pierwsza runda była spoko, już pod koniec zaczęło się trochę ciąć. Druga runda cięło się masakrycznie. Podczas trzeciej rundy przerwało nam mecz, więc śmiałem się, że chyba komuś się spalił pecet, tak dostał siły.
Walka była zbyt epicka. Bo tak, gra wyświetliła mi informacje na ten temat i zinterpretowałem to tak, bo jest crossplay, że jeżeli będę grał z kimś na PC-cie, to może to się wyświetla, ale przyznam szczerze, nie zwróciłem na to uwagę. Odpowiadając na twoje pytanie, surfer, tak, zdarzało mi się, że grałem z kimś i faktycznie widać było, że gra zwalnia, że coś jest nie tak, natomiast zdarzało mi się też grać z ludźmi na bardzo dużym pingu, zresztą tak jak na Street Fighterze 5, kolejne 5 zł. Co ja mówię, Street Fighterze 6, bo na piątce nie dało się grać kompletnie.
Czyli już dycha.
Czyli już dycha, mój Boże. Nie wypłacę się. Więc faktycznie w obu tych grach ten rollback netcode uczynił cuda. W sensie jak już się zacznie mecz, to z reguły jak działa sprawnie, to działa świetnie. Gra się jak mówiłeś, z kimś na kanapie obok, więc to jest ekstra i to być może to jest właśnie jeden z powodów, dla których w końcu zacząłem się w to wkręcać. Ale nie zdarzyły mi się w Tekenie, o może to powiem, że to już ten, w Street Fighterze 6 kolejne 5 zł, często mi się zdarzają błędy połączenia jeszcze przed zaczęciem walki. Czyli netcode error albo coś takiego, tam się wyświetla jakiś pop-up się z jakimś kodem błędu, zgłaszałem to Capcomowi wiele razy i tak dalej. Rozmawiałem już z ludźmi nawet tam w tych social spacesach, na tych właśnie w tym, w tej strefie, gdzie można z ludźmi rozmawiać i wiele osób mówiło mi, że również ma takie problemy, więc wierzę, że to nie jest tylko moje połączenie i teraz Tekken 8 wyszedł, na którym praktycznie nie mam czegoś takiego, ani się nie wyświetlają błędy, ani nie widzę, żeby przerywało mi jakieś walki.
Bo Tekken robi to po cichu. W sensie tak jakby zanim zostanie ustanowione połączenie między graczami, to jest zweryfikowana jakość połączenia i zanim w ogóle się wyświetli pop-up, że jest nowa walka, to wtedy tak jakby są przeprowadzane testy, jeżeli stwierdzi, że ej, tutaj coś jest nie tak z połączeniem, to nie pozwoli połączyć.
Nie, to znaczy mam nadzieję, że mam rację w tym momencie, ale też możesz wybrać w Street Fighterze 6, czy dajmy na to, że chcesz do jakiegoś konkretnego pułapu celujesz tej jakości połączenia. Sęk w tym, że jeżeli to połączenie faktycznie jest... Że on szuka i w pewnym momencie widać, że on tam cały czas mieli, cały czas kogoś szuka i w pewnym momencie jest tak, że bum i masz rozłączenie zupełnie matchmakingu. Albo zaczynasz turniej w Battle Hubie i na przykład turniej się zaczyna, już siadasz ze swoim przeciwnikiem do automatu i w tym momencie bum i jesteście obaj wyeliminowani z turnieju, bo network error. I też pytałem, też się ludziom takie rzeczy zdarzają. Ktoś tam powiedział, że już trzeci albo czwarty turniej z rzędu praktycznie nie był w stanie go zacząć nawet.
Nie, to Tekken ma tylko czasami problemy z łączeniem się właśnie z practice mode'a. I to, co na to działa, to jest po prostu zapauzowanie wyszukiwania i odpauzowanie i wszystko działa.
To na razie nie miałem żadnego problemu. Jak na razie w ogóle to, co muszę przyznać, że jest bardzo na plus, to jest właśnie fakt, że walki wyszukuje super szybko. To jest na zasadzie tak, 5-10 sekund, pach, nie ma żadnego problemu.
Tak, dokładnie tak, tutaj potwierdzam. Więc jeżeli chodzi o moje doświadczenia z obu tych gier, to Tekken 8 na razie działa lepiej. Chociaż faktycznie w trakcie walk tnie się częściej. Jeżeli już walka się zacznie, to częściej się walka...
Ale lepiej niż jaka gra?
No w sensie niż Street Fighter 6, kolejne 5 złoty, kurde.
Sorki, no dobra. To co, online mamy obgadane, czy jeszcze coś chcemy?
Oj, wydaje mi się, że o najważniejsze rzeczy żeśmy nie wspomnieli, bo mamy faktycznie te ranked mecze, czyli mamy te tryby rankingowe, gdzie tam ludzie się pną w tych drabinkach. Polecamy się za bardzo tym nie przejmować, w sensie traktujcie to jak zabawę. Wiemy, że niektórzy się ciśnieniują trochę za mocno. Mamy... możliwość grania ze znajomymi. Tutaj jak żeśmy próbowali grać, to znaleźliśmy parę rzeczy, które faktycznie dałoby się dodać do tej gry. Na zasadzie nie można na przykład jeszcze, bo wierzę, że to kiedyś dodadzą, wybrać znajomego z listy i wybrać, hej, chcę dołączyć do pokoju, w którym ta osoba gra i od razu się tam przenieść. To by było...
Ojej, w ogóle dodawanie znajomych jest... fatalne.
Tak, coś tam nie działa. Notyfikacje są bardzo słabe i co więcej, powiem, że na przykład na Steamie, jeżeli przez interfejs Steama chcemy dołączyć do jakiegoś lobby, to nie ma problemu, ale na przykład od premiery zakładka ze znajomymi w Tekenie ze Steama nie działa. W sensie po prostu nikt się nie wyświetla, mimo to, że średnio mam 6-7 osób grających w Tekena na liście znajomych na Steamie, to nigdy nie widziałem, żeby w tej liście wewnątrz gry cokolwiek było.
O, okej, to ciekawe. W takim razie jak widziałem, że tam mam dużą listę znajomych i wszyscy są offline, to niekoniecznie musi być faktyczny stan rzeczy, tak? No, może jeszcze zależy między platformami, ale to już mniejsze o to. Powiedzmy, że to są rzeczy, które pewnie tam będą z czasem poprawiać.
Ja bym chciał jeszcze dorzucić jedną rzecz odnośnie samych meczy rankingowych, bo no to też bardzo. Wydaje mi się, że jest ważne, że szczególnie z perspektywy osób, które dopiero się uczą. Tekken jest bardzo grą, która polega na znajomości matchupów. W sensie, że musimy wiedzieć, co potrafi nasza postać i co potrafi postać przeciwnika. Wtedy możemy tak jakby wycisnąć 100% z całego meczu. I tak jak w Tekkenie 7 można było dawać na rankedach rematch po prostu tak długo, jak się chciało. I na przykład ludzie farmili tak rangi w bardzo prosty sposób. Tak, mamy ograniczenie odgórne do 2 wygranych i do widzenia, wtedy szukamy nowego przeciwnika. Z perspektywy rankingowej i tego, żeby ranking odzwierciedlał rzeczywiście umiejętności graczy, to jest bardzo dobre rozwiązanie i w 100% popieram. Z kolei, jeżeli ktoś rzeczywiście chce się uczyć różnych matchupów i chciałby trochę więcej poanalizować, to zostaje mu tylko wyjście i dołączenie do jakiegoś player sessions, w sensie do takich lobby założonych przez graczy pozarankingowych i tam rzeczywiście pogranie z nimi.
No tu chyba nie ma dobrego rozwiązania i szkoda, bo kurczę, miałem kilka takich walk, że było tak blisko i która strona wygrywała i tak sobie myślisz, wow, ale z tym gościem się super gra, chciałbym jeszcze i nie da się, no niestety, w sensie do 2 wygranych i do widzenia. Można zajrzeć chyba w historię, z kim się grało, wtedy dodać tą osobę, no i tak dalej, ale to wiadomo, że no, nie bardzo się człowiekowi chce, przeważnie. więc szkoda, może nawet, kurczę, do jakichś 3 wygranych by było lepiej, no.
To znaczy i tak warto zaznaczyć, że w Tekkenie względem tej innej gry, o której miałem za dużo nie wspominać, tutaj mamy 3 rundy, w sensie do... a nie, zaraz, to działa identycznie w sumie, jak tak teraz myślę. A, no tak, w sumie tak. Jest to wizualnie troszeczkę inaczej pokazane w interfejsie, więc nie istotne. Natomiast o rankingach tutaj można by trochę dłużej dyskutować, ale nie wiem, czy jest sens, bo tutaj całą dyskusję można by zacząć na temat tego, czy ten ranking jest dobrze zaprojektowany, czy na przykład nie kara trochę za mocno. Jest to zrobione tak, że kilka pierwszych rang praktycznie nie tracimy punktów wcale, a potem nagle jak trafiamy do tej kolejnej rangi, gdzie już zaczyna się tracenie punktów, no to ja tam już siedzę chyba dobry tydzień albo dłużej, więc tu
powiem,
już można
tak, się kłócić, bo to ma swoje plusy i minusy. Według mnie bardzo dobrze, że jest matchmaking i który działa dosyć sprawnie.
Naturalnie.
To, że rzeczywiście tak jakby... Wydaje mi się, że to też są problemy tego, że gra wyszła dosyć niedawno, więc wszyscy gracze z całego spektrum umiejętności trafili w pierwsze rangi. I pamiętam, że jak grałem to na tych pierwszych niebieskich rangach, czyli tam Fighter, Strategist i Combatant, trafiałem na ludzi, których spokojnie bym mógł zakategoryzować do fioletowych rang w górę w Tekkenie 7, a trafiałem też na ludzi, którzy chyba pierwszy raz widzieli pada w życiu. Nie? I teraz to się normalizuje i rzeczywiście tak jak ja się obracam gdzieś tam w okolicach czerwonych rang, to już widać, że naprawdę są już ludzie dużo bliżsi skillem względem siebie.
Tak, okay, to potrzebowało kilku dni, ale na początku to tak kompletnie nie było wiadomo, co się wylosuje z tej wesołej paczki, więc naprawdę trafiali się ludzie, których po prostu z zamkniętymi oczami się łoiło, no bo jacyś świezi gracze i tak dalej, nowe osoby, fajnie, zapraszamy do Tekkena, jest fajnie.
Niemniej ja polecam tryb rankingowy do nauki, tam się faktycznie może trafić bardzo różnie, ale gra stara się dobierać osoby przynajmniej z tą samą rangą, więc jeżeli się już faktycznie te
tak, tam można wybrać też ile plus minus. czyli tam tak. domyślnie jest chyba plus minus 3, tak, ale tak, można tak. sobie to zmniejszyć, więc rzeczywiście, żeby dobierało naprawdę z takiej samej rangi. I teraz już czuć, ja akurat jeszcze nową postacią, którą się uczę, do czerwonych rang nie dobiłem, ale już czuję, że dobijam powoli do tego poziomu, że tak powiem, nie?
Ja
że...
jestem nadal w pierwszej żółtej, hello!
Ogólnie oprócz samych rank też wydaje mi się, że trochę jest uwzględniany Tekken Prowess, czyli taki w sumie meta wskaźnik, który analizuje tam kilka różnych czynników, jak gramy różnymi postaciami, więc jeżeli ktoś, widać czasami, gramy na kogoś, mamy powiedzmy 100 tysięcy Tekken Prowess, gramy na kogoś, kto ma 140 tysięcy Tekken Prowess, a jest w tej samej randze albo niżej, to znaczy, że innymi postaciami grał więcej. I rzeczywiście też ten Tekken Prowess wydaje mi się, że ma jakąś wagę w samym matchmakingu.
Mm-hmm. Dobrze, panowie, proponuję tak. Z multiplayera jeszcze jedna rzecz wydaje mi się, że jest bardzo istotna, czyli powiedzenie o tym Tekken Lounge, czyli jak to ładnie określiłeś, loży, tak? Easy przed nagrywaniem. Czyli ta loża jest właściwie odpowiednikiem Battle Huba z pewnej gry, o której za dużo nie mogę wspominać. Czyli jest to przestrzeń socjalna, w której tym awatarem, który stworzyliśmy sobie do tego trybu single player, w tym przypadku jest to Arcade Quest, w przypadku Street Fightera 6, kolejne 5 zł, jest to World Tour. Ten awatar służy nam również do interakcji z innymi graczami online. I możemy tutaj właśnie do tej loży się wybrać. Ta loża jest zaprojektowana jako kilka takich budynków połączonych korytarzami i one tam pełnią różną rolę. Tu spędziłem troszeczkę czasu, nie wiem czy wy mieliście okazję, choć trochę się tym pobawić.
Właściwie nie, więc...
Aha, okej. Okay.
No, ja tak naprawdę głównie cisnę rankedy, a Tekken Lounge... W sensie Tekken Lounge jest spoko, żeby rzeczywiście posiedzieć i ten, ale zmiany w sesjach stworzonych przez graczy plus do tego znajomość takich lore z innych bijatyk, tak jak chyba pierwsza, która miała coś takiego, to Guilty Gear Xrd w 2014. Są nieporęczne, jeżeli ktoś chce pograć więcej, jeżeli ktoś chce się posocjalizować, to jest świetne rozwiązanie.
Właśnie tu wydaje mi się, że tu jest jedna z takich ważniejszych różnic ze Street Fighterem 6, które, że tam jak siadasz do automatu, bo to są właśnie, to wygląda jak taki salon gier i mamy te automaty, możemy usiąść do jednej strony i w Street Fighterze my możemy się rozglądać dookoła, widzimy, że inni gracze chodzą wokół nas, mogą się na przykład przyjrzeć, o ty masz taką i taką rangę, dobra, to może zaryzykuję zagranie z tobą i możemy ile razy chcemy z tą osobą ponawiać mecz i mnie się zdarza na przykład 30 takich meczy nawet rozegrać, więc to potrafią być powiedzmy godzina, a czasem dłużej z taką jedną osobą, jeżeli gra nam się dobrze. Natomiast tutaj jest to zrobione w inny sposób, można tylko dwa rematche zrobić. Nie widzimy, jak już podejdziemy do tego automatu, co się dzieje wokół, więc wydaje mi się, że jest tu sporo rzeczy, które nadal dałoby się dopracować. Niemniej, bo być może jak już ta recenzja się ukaże, to już się zaczną jakieś zmiany pojawiać, ta gra na pewno będzie ewoluować z czasem. Natomiast mają tu kilka fajnych pomysłów, na przykład, że automaty połączone na podłodze taką jedną fioletową wstążką, nazwijmy to, należą do jednej grupy i można na przykład, jest taka kolumna pełna tych automatów, jeżeli tam usiądziemy do tego czegoś, to wtedy te osoby siedzące przy tej kolumnie jakby zmieniają się, że gra losuje między nimi tę grę. A większość automatów to są takie pary, więc to też. Można też w rankingi grać tam i jest nawet Tekken Ball, o którym nawet nie zdążyliśmy wspomnieć, taka minigierka, gdzie odbijamy piłeczkę i piłką sobie zadajemy obrażenia, to chyba też nie jest nowy pomysł w tej serii, prawda? To też już było.
Tekken Ball?
Tekken Trójka chyba, nie?
Tekken Trójka i Tekken Tag Tournament w wersji na Wii U, z tego co wiem. Tekken Tag Tournament 2.
Okej, więc też są automaty z Tekken Ballem tam na takiej plaży. Troszkę rozstrzelony jest ten launch, ta loża akurat tutaj. Wydaje mi się, że w Street Fighterze szósteczce troszeczkę lepiej i z jakimś takim bardziej skupili się na tym, żeby to było zaprojektowane tak ściśle, żeby wszyscy siebie widzieli. No i te awatary tam jednak, jakkolwiek dziwaczne by nie były, to jednak pozwalają na troszeczkę więcej samoekspresji, ale to już jest jakby osobny temat. No dobrze, czyli chyba żeśmy o wszystkich takich ważniejszych kwestiach multiplayerowych wspomnieli. Jeżeli byśmy o czymś zapomnieli, to drodzy słuchacze, pamiętajcie, że zawsze możecie zostawić nam komentarz, czy to na YouTubie, czy na Spotify. Możemy zawsze postarać się tam coś rozjaśnić, dopowiedzieć, jeżeli o czymś nie wspomnieliśmy. O czym jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? Nie wspomnieliśmy o kustomizacji chyba. To jest ważna rzecz.
To jest ważna rzecz i Ja nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, zapewne zaraz też się dowiem razem z słuchaczami, ale z jednej strony jest fajne, a z drugiej strony spodziewałem się czegoś więcej i no kurczę, mało trochę jest tych strojów jak na razie. Myślałem, że tutaj będzie więcej rzeczy do wyboru. Oczywiście rzeczy, które robią ludzie, którzy mają chociaż trochę kreatywności, w internecie są niesamowite, więc no jakieś Tify z Final Fantasy VII, nie wiem, jakieś postacie z Residenta, no może o pewnym słynnym austriackim akwarelisie nie będę już, no nieważne.
Różne razie, dziwne, historyczne różne i dziwne fikcyjne.
Rzeczy, tak, różne rzeczy. W każdym razie miałem nadzieję, że będzie tego trochę więcej. Jestem ciekaw, jak ten temat pociągną dalej. Czy tutaj będą, no pisałem, że będą, w jakiś sposób to monetyzować w przyszłości i będą, nie wiem, jakieś paczki do kupienia, czy będą dodawane do DLC. No jest się czym pobawić. Oczywiście, no wydaje mi się, że taką największą zaletą tego wszystkiego jest to, że no te materiały, te postacie wyglądają tak ładnie, no jest tutaj przeogromny skok graficzny, o tym za bardzo nie wspominaliśmy, no ale to widać, jeżeli ktoś będzie oglądał na YouTubie, albo jeżeli ktokolwiek, cokolwiek oglądał z Tekena 8, no to widzi, że ten przeskok względem już no starusieńkiego Tekena 7 jest kolosalny, więc fajnie to wygląda wszystko i tak dalej, ale chciałbym, żeby było tego więcej. No i zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że nie zmonetyzują tego w jakiś okropny sposób. Cieszę się, że w sumie nagrywamy tą recenzję dosyć późno, bo już minęło trochę od premiery. Ale też widzimy, że no tutaj nie wywinęli takiego numeru na zasadzie, że na premierę bez jakichś tam mikrotransakcji czy coś, a jak już recenzje się pojawią, to po tygodniu cyk, aczkolwiek to się może zmienić. Nie?
Nadal mają czas, jeszcze nic nie zrobili.
Nie, no oczywiście, jest... oczywiście.
Mają ale cały, wiesz, ale... całe zaplecze jeszcze mają, żeby to zrobić, bo możesz i swojego awatara, tego, którym chodzisz właśnie po loży, możesz aktualizować, customizować, zmieniać mu ubranka, fryzurki, czapeczki, okularki, cokolwiek. I możesz to samo robić z postacią, czyli to, o czym ty mówiłeś teraz, tak? Czyli z postacią, którą grasz, którą walczysz. Tego na przykład w Street Fighterze nie ma.
Znaczy, tak, zgadzam się, jak najbardziej masz rację. Tutaj to jest gra, można powiedzieć, w pewien sposób usługa. Każda bijatyka praktycznie taka jest teraz, że no to się musi jakoś utrzymywać, więc są te sezony, płatne DLC-ki i tak dalej. Po prostu mam nadzieję, że jeżeli na przykład będzie możliwość kupienia strojów z poprzednich części dla postaci, bo część ma jakieś tam, nie wiem, siódemki, ale no nie ma na przykład starszych części, więc jeżeli będzie na przykład możliwość kupienia takiej paczki, to będzie możliwość kupienia paczki zbiorczej, która nie będzie kosztowała na przykład tyle, co cała gra, albo jeszcze więcej i tutaj dorzucę swoje 5 zł, bijając szpilę w Street Fightera 5, przepraszam, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6. W piątkę to już nie trzeba, to już leży martwe tak, dla tak, mnie w serduszko od dawna, więc...
I oczywiście, że w każdej chwili mogą coś wywinąć, ale na razie jest dobrze i mam nadzieję, że jeżeli będzie to płatne DLC, to po prostu będzie za rozsądną cenę i tyle. Bo chętnie zapłacę, po prostu. Jeżeli coś będzie naprawdę fajnego, to ja dorzucę im te 20 czy 30 dolarów, ale niech to nie kosztuje 100 dolarów, nie?
Tak, no w przypadku Capcomu tutaj może szybko dodam, że ja też tę grę chcę wspierać, ale jeżeli kupuję Ultimate Pack, który w nazwie ma Ultimate, jest ostateczny i nagle wychodzi paczka strojów numer 3 dla wszystkich głównych postaci, tych, które były pierwotnie w grze, ale to już nie jest wliczone w Ultimate Pack. I
bo
łącznie...
musisz czekać na Ultimate Super Alpha Turbo 3, okej?
No nie, no ten strój dla Chun-Li był zbyt ładny i tak go kupiłem, przyznaję, ale...
Tak, mam nadzieję, że nie będzie jakiejś głupiej waluty, na co też się na razie nie zapowiada, tak jak w przypadku Street Fightera. Ale no pewnie o tym pogadamy, bo mamy w planach trochę jeszcze inny odcinek, więc no tak, tutaj tak. Czekajcie.
To przynajmniej dodam, że przynajmniej poza tymi wszystkimi rzeczami, za które można by ich krytykować, Capcom się nie krył, jakie ma plany. Od razu to wszystko było w grze, więc nie dodawali nic tam tydzień po recenzjach czy coś. Więc
no ale trzeba przyznać, że w przypadku Tekena 7 nie wywinęli tego typu numerów. Więc
ósemki, tak?
Kciuki. Nie, właśnie mówię o siódemce, więc patrząc historycznie, jak na razie z tym, co mamy do czynienia w ósemce, no to jestem optymistycznie nastawiony. Oczywiście za rok możemy się z tego śmiać, nie?
Czyli myślisz, że może być tak, że w ogóle nie będzie żadnych mikrotransakcji w ósemce?
Kto wie, chyba strojów się za bardzo nie dało kupić w siódemce.
Nie, były tylko jakieś takie
były z tej gry
eventowe
takie
stroje. Nie było z tej gry VR-owej, to, że było z Taiko no Tatsujin jakieś koszulki i latające te, latające bębenki. Były jakieś takie mniejsze rzeczy, ale były za darmo.
Okej. Okay. No to mówię, jeżeli coś będzie naprawdę fajnego, jakieś super stroje dla postaci, czy jakieś dodatkowe ciuszki do kustomizacji, ja jestem jak najbardziej za, bo jak na razie uważam, że to, co jest, jest fajne, ale powinno być tego więcej. I tyle. No i też oczekuję, że skoro kupiłem edycję tam najwyższą, no to, że jednak będzie to w razie czego załączone, a nie, że nagle się okazuje,
wydaje mi się, że
to
będzie do postaci, będą dodawali jakieś rzeczy i z każdym kolejnym sezonem będą wrzucali coś więcej. No ale tak jak mówię, teraz to tylko wróżymy z fusów.
A propos fusów, jakimi postaciami gracie? Czy piliście już po rano kamusię?
Tak, 14 dzisiaj.
Będzie nie, git, tak, surfer, będzie git.
Będzie git. Nie, tak naprawdę, no tak, no Azuseną teraz gram. Co ciekawe, jak grałem w betę zamkniętą, to tak jakoś nie bardzo i ona siadła, a ostatecznie jest naprawdę fajna, chociaż uważam, że wszystkie trzy nowe postacie są fajne, czyli i Wiktor, i Reina, i Azucena. Reina ma przecudowne te animacje, jest tak bardzo edgy i tak bardzo over the top, że no, nawet jak dostaję w mordę od niej, to się cieszę.
Ja chcę tylko powiedzieć, odnośnie Reiny,
postać.
Zanim się rozpędzę, to zatrzymajcie mnie jak coś, ale według mnie Reina to jest najlepsza nowa postać w Tekenie, która kiedykolwiek wyszła. Powiedziałbym nawet, że chyba jedna z najfajniejszych postaci, które wyszła w bijatykach, tak w sensie była dodana do rosteru.
Jestem zbyt zielony w temacie, żeby powiedzieć, czy masz, czy nie masz racji, ale no cóż.
Znaczy, no nie wiem, wiesz, bo to dużo postaci w trójce i w dwójce było fajnych dodanych, no wiesz, no Jin był w trójce dodany, nie? No. Pytanie, czy jest fajniejsza niż Jin, no. Czy jakieś tam inne postacie, które no, są ważne. Ale fakt, przyznam, że jest na pewno jedno z najfajniejszych i wizualnie jest super i ma fajne teksty i cała ta otoczka tego edginess i te ruchy, to właśnie jak te animacje. No, Tekken zresztą zawsze dobrze to robił, że te uderzenia są takie, wiecie, mięsiste, takie czuć power. I Reina to już jest podkręcona tak po prostu do maksa, nie? Jak się tylko da. Jest
tak,
super.
Nie, ogólnie tak jakby odnośnie samej Reiny, to właśnie jest świetna zarówno jeżeli ma moveset około Mishimowy, powiedzmy, więc tak jakby jest naprawdę mega głęboką postacią, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania. Można nią grać po prostu metodą na hamowa i robić po prostu cały czas chamskie, bardzo szybkie ciosy i tym po prostu dominować całą rozgrywkę. Potem jak się zaczyna rozkminiać więcej, to okazuje się, że ma mocno zarysowane mocne strony i słabe strony i masę najróżniejszych wyborów, które podczas walki można podjąć. No naprawdę gra mi się nią przerewelacyjnie, mimo tego, że mam problemy, żeby się wybić ponad czerwone rangi.
Znaczy, ja w ogóle powiem więcej, zanim tu Noxowi jeszcze damy dojść do słowa, to sobie pogadamy, ponerdzimy, jak już i tak dobijamy do godziny, to co tam lecimy pod półtorej? Spokojnie, pęcherz wytrzyma. Wiesz co, ja w ogóle z tego, co ograłem tymi różnymi postaciami, co sobie popróbowałem, to się wszystkimi fajnie gra. I Lee jest fajny, i Steve jest fajny, i Low, na którego straszliwie narzekałem w becie. I ja mam wrażenie, że oni coś tam albo poprawili, albo zaakceptowałem to, że po prostu profil postaci trochę się zmienił i pewne ciosy są gorsze, a pewne ciosy i nowe mechaniki są lepsze i kurczę, Lowem też się fajnie gra, chociaż grałem nie naprawdę mało jeszcze, jak na to, ile zawsze grałem tą postacią, bo stwierdziłem, że chcę wypróbować kogoś nowego, ale powiem też, Wiktor jest naprawdę fajny i w sensie też ma te ciosy takie bardzo, no, takie soczyste, takie fajne.
Tak... Ale nawet właśnie tak jakby wszyscy zostali równo potraktowani i wszyscy mają zmieniony swój moveset w taki sposób, że podkreśla ich tak jakby taką główny archetyp, bym powiedział. Nie? Tak jak King, który dostał więcej ruchów, które są powercraftami albo po prostu mają armory i jest dużo mocniejszy w chwytach. Tak jak wcześniej Armor King w Tekenie 7 był rzeczywiście takim prawdziwym grapplerem, czyli postacią opierającą się na chwytach, tak tutaj dostał to King i naprawdę gra się nim prześwietnie.
No King jest nadal zbagowany tak swoją drogą, z tego co wiem.
Jak zbagowany?
W sensie, że nie może się chyba wyrwać po pierwszym chwycie.
I to nieprawda. Dobra, to zmiany mechaniczne wejdziemy później, ale tak jakby King ma teraz tak jakby po polsku ma unambiguous, w sensie ambiguous chwyty. W sensie, tak jak zawsze, jedna, druga ręka jest wyżej i wtedy kwadratem albo trójkątem się wyrywamy, to King ma te chwyty, które niekoniecznie, w sensie może być inna kombinacja przycisków do wyrywania się, plus do tego ma kilka chwytów, z których się w ogóle nie da wyrwać. I jeżeli chcecie uniknąć Rolling Death Cradle, to po łamaniu ręki mafujcie trójkąt, wtedy się wyrwiecie i zaoszczędzicie sobie bardzo dużo obrazów.
Znaczy, z tego co wiem, to nawet odnieśli się do tego twórcy, że jest bug. Ale dobra, nie będę się kłócił, bo też nie czytałem patch notesów aż tak dobrze, chociaż wiem, że podobno było coś takiego, że on rzeczywiście miał jakiegoś taki
tylko
ciąg
na premierze i ten, tylko na premierze i to w hotfixie chyba poszło. Plus do tego trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jest się w stansie albo podczas aktywacji i zostanie się schwytanym, to wtedy nie można się wyrwać, więc wtedy to jest jeszcze mocniejsze. Ale to już wchodzimy w kim grasz?
No, ja. Ile kawy piłeś?
Ja Azusenom gram, co chyba nie jest zbyt oryginalne. To jest jedna z nowych postaci, z tego co się orientuję. I to może powiem coś, o czym żeście nie wspomnieli, czyli coś, co może jak ktoś nie grał w Tekena, to nie wie, że twórcy to dość ciekawie podchodzą do dodawania tych postaci tak, że jak już wybierają sobie jakieś miejsce na świecie, które dana postać reprezentuje, to starają się właśnie jakoś tak nawiązywać do kultury z tego miejsca. Azusena na przykład jest z Peru. Mówi w swoim języku, nawiązuje do tej kawy, która tam u nich jest ważnym towarem eksportowym i tak dalej. Jest nawet arena dodana, gdzie tam skaczemy właśnie po tych różnych peruwiańskich ruinach, znajdujemy jakieś Eldorado, jak się tam przebijemy przez te podłogi, bo te areny nadal mają jakieś właśnie takie elementy, które można niszczyć. Gdzieś tam leci sobie UFO między chmurami, takie różne śmieszne smaczki. Ten Wiktor, o którym wspomnieliście, ja przyznam szczerze, ja grałem tylko Azusenom. Wyszedłem z założenia, że jak już mam się nauczyć, jak się gra w Tekena, to muszę chociaż jedną postać sobie wybrać i się nauczyć najpierw jedną postacią w miarę solidnie grać, a potem... No tak, to jest podróż, bo każdej postaci pewnie można poświęcić setki godzin, prawda? No więc tak. Ale gra mi się bardzo fajnie. Jeden problem, który widzę, który pewnie może sporo osób zrazić, to, że te postacie mają, nie wiem czy wszystkie, Azusena ma różne tryby, takie, to się nazywa stance, tak, czyli nie pozy, tylko powiedzmy, że przechodzi w różne...
Co? Tak. Inaczej, ja bym powiedział, że ogólnie cały Tekken się opiera na różnych stanach, w którym znajduje się postać, więc...
To znaczy, nie chodzi mi o stan, że możesz stać na przykład tyłem do przeciwnika, albo przodem do przeciwnika, albo iść na przykład w
właśnie
głąb,
u niektórych postaci to są stanse.
Okej, okay. Bo jest jeszcze, taki, nazwijmy to tryb. Na przykład ona może przejść w taki tryb taneczny, który działa zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś spróbuje zaatakować twoją głowę albo... nogi, bo masz jeszcze medium, high i low, czyli nisko, średnio, wysoko, to tylko jeżeli oberwiesz w brzuch, to wtedy dostajesz obrażenie, a górne i dolne są automatycznie od razu unikane i przez taką bardzo fajną, taneczną animację, więc jest to bardzo fajne. I problem tylko z tym związany jest taki, że gra na przykład jak nas uczy, ten Max w tym Arcade Questie mówi, ej słuchaj, naciśnij taką kombinację przycisków i ty próbujesz ją nacisnąć, ale jeszcze jako początkująca osoba ty nie wiesz, że właśnie wszedłeś w jakiś inny tryb i w tej chwili te przyciski, które teoretycznie tam ci sugerują, żebyś nacisnął, robią coś zupełnie innego i tego jest tak dużo. Tekken ma olbrzymie, każda postać ma olbrzymią encyklopedię ruchów, no bo tam w przeciwieństwie do Street Fightera ma się też głębie, czyli można w przestrzeni 3D się poruszać, też można zrobić unik w głąb ekranu albo
że Azusena ma chyba 2 stansy, a Reina ma chyba 13.
Nie, Reina nie ma 13, w sensie co, ma Sendai, ma rolowanie się jedno, rolowanie się drugie, Demon Stance i to takie śmieszne tańczenie do tyłu. Nie, no też, to może
potraktujmy to jako dobrą radę dla naszych słuchaczy. Jeżeli jakąś postacią gra się za trudno, spróbujcie inną. O.
Tak, ale ogólnie, tak jak mówię, Tekken jest bardzo oparty na takich różnych zarówno stanach, jak i na takich pozycjach, w których się postać znajduje, bo jedno to jest to, że właśnie typu, tak jak mówisz, Azusena, że zaczyna tańczyć i zmienia się jej lista ruchów. To musimy wejść rzeczywiście w practice i przejrzeć sobie. Na szczęście lista ruchów w Tekkenie 8 jest bardzo fajnie posortowana. Co więcej, nawet jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak się wyrywać z konkretnych chwytów, jest od razu notka przy każdym chwycie. Więc tak, to jest coś, fajne, czego musimy się nauczyć.
To jest fajne i faktycznie jest posortowana na zasadzie tutaj masz ruchy, jak stoisz na przykład w konkretny sposób, albo kucasz, albo coś tam. Więc to jest fajne, to mi się podobało. Jeszcze to, że możesz wchodzić i wychodzić z tej listy, wracać do niej i ona zawsze pamięta, gdzie się było. W trybie practice można nacisnąć nawet prezentację, żeby od razu gra przeszła do animacji i pokazała nam, jak to powinno wyglądać, żebyśmy wiedzieli, czy dobrze to wykonaliśmy. Więc tak, jest tam sporo fajnych rzeczy. A jeżeli chodzi o samą Mazusenę, no to wiem, że tam sporo osób nią grało, biorąc pod uwagę, że to nowa postać. Taką fajną, pozytywną energię tam wprowadza, ale rozumiem też, dlaczego wiele osób twierdzi, że jest wkurzająca, bo jest tak,
strasznie irytująca. Jest
bo ona, tak, ona chodzi, tańczy i jeżeli się kogoś pokona i jeszcze zrobi tam jakiś piruet, to ja sobie wyobrażam, jak ta osoba po drugiej stronie kabla musi tam się gotować już.
Miejmy nadzieję, że kabla, nie Wi-Fi. Słuchajcie, bo o jednej ważnej kwestii nie powiedzieliśmy. Ja trochę zrobię krok w tył.
Proszę bardzo.
Bo ja wspomniałem wcześniej o grafice, no, że rzeczywiście tutaj przeskok graficzny jest. Mam nadzieję, że tutaj się możemy zgodzić, że graficznie przeskok jest, ale nie pogadaliśmy o jednej ważnej rzeczy, która zawsze w Tekenie była dla mnie przynajmniej super ważna. Jest to muzyka. I pytanie, jak wam się podoba muzyka? Jak soundtrack wam siedzi? Można zmienić na muzykę każdej planszy, na każdą inną z każdej części, więc tutaj podobnie jak w siódemce i teraz to jest na każdej platformie. Ale jak wam się podoba ten soundtrack, który był zrobiony po prostu pod ósemkę?
Powiem tak, podoba mi się... Już nie pamiętam aż tak dobrze soundtracku z siódemki. Zresztą jak wygraliście przy mnie w siódemkę, to mam wrażenie, że już i tak wszystko mieliście pozmieniane na muzykę z innych.
W większości części. Chyba graliśmy u mnie i tam dużo było. Z szóstki, z trójki, tak. Ale więc tam było sporo pozmieniane.
Tam nigdy mi nie... Jak próbowałem chyba słuchać tego soundtracku jakoś... Chyba tylko pojedynczy albo jakiś ten główny motyw taki bardzo mi wpadł kiedyś. Natomiast ósemkę już wielokrotnie słuchałem soundtracku od początku do końca, powiedzmy przy pracy czy coś. Zajebisty jest, bardzo mi się podoba. Może są jakieś tam kawałki, które wydaje mi się, że mogłyby mieć ciut mniej tego dubstepu, bo tam czasami jeszcze wkomponowują go gdzieś, ale jakoś tak już troszkę nie przeginając z nim aż tak mocno. Ale fajnie mieszają trochę tej elektroniki, trochę jakichś tam innych motywów. Gdzieś tam na salonach właśnie słychać jakieś instrumenty, a dopiero potem wchodzi elektronika, te Azuseny właśnie tak słychać trochę tych peruwiańskich motywów i dopiero potem coś się tam pojawia bardziej takiego elektronicznego, klubowego, więc tak, bardzo, bardzo fajnie. Wydaje mi się, że rozmawialiśmy wcześniej o tym, to mówiłeś, Surfer, że tobie się podoba ten kawałek w Paryżu, tak?
Wiem, że tobie on się nie podoba.
Właśnie, ale... znaczy powiem tak, później jak się troszeczkę bardziej z nim zapoznałem, on ma bardzo fajne takie jazzowe wstawki. Ale jest tam jakiś taki fragment, który tak troszeczkę mi psuje ten kawałek.
Tak, ja wiem, on tam wchodzi w bardzo taki mocny tryb. Ale to, co powiem króciutko, że ja na razie zmieniłem tylko dwa utwory, z czego jeden nie dlatego, że mi się nie podobał, a był po prostu tym, który był maglowany w trailerach. I na tej planszy na arenie zmieniłem sobie po prostu na chyba Electric Fountain. I zmieniłem ten w Posiadłości Lee. Tam mi zupełnie jakoś ten motyw nie siadł. Tam zmieniłem na... Elegance in Violence Tekken 5 DR i to jest wszystko, więc tak naprawdę reszta jest albo fajna, albo bardzo fajna, więc jest to według mnie duży przeskok względem siódemki.
Czy macie ulubiony kawałek? Może tak zapytam.
Kurczę, chyba ten Rainy też, ale Azuseny mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podobają te wstawki jazzowe u Wiktora. Czy coś jeszcze?
Ja nie wiem, czy mogę ten... jaki tam był tytuł? Chyba Into the Stratosphere się nazywa ten kawałek, ale jest tak dobry, taki epic shit.
No, nie, ogólnie mi też się mega podszedł ten soundtrack. Niczego nie zmieniałem. Brakuje mi tylko jednego, Poolside. Jak będzie Poolside, to moje życie będzie kompletne.
No tak, ale możesz sobie wrzucić Poolside. Tylko mogę, ale
to nie jest
planszy.
To samo. Ja chcę Poolside i żeby najlepiej jeszcze Lidia wróciła jako postać. I...
No, ciekawe czy wróci, ale są jakieś prawda. Tutaj...
No nie ale wiem, na razie jest Reyna, też ma świetną świetny kawałek, więc jestem zadowolony.
Nie wiem, czy słyszeliście, no oczywiście tam ploteczki plotunie są, że ma być, no więc zobaczymy.
Ploteczki plotunie są, że niby wszystkie postaci, które były w DLC-kach do siódemki mają wrócić w ósemce.
Z niektórych bym się nie cieszył, ale z Lidii bym się cieszył. Polska górą.
Lidia i Armor King? Jak najbardziej na
polską. Tak, faktycznie Lidii na razie nie ma. Jeżeli ktoś liczył na polską postać, mówiącą po polsku, tak jak w siódemce, to Lidia na razie jest nieobecna. Z tego, co słyszałem, część jej ruchów przejęła Reina właśnie, tak?
To znaczy bardziej nie ruchów, tylko filozofii gry, bym powiedział. To okay. Właśnie, tak jak Surfer wspomniał, że Reina ma milion stansów i opiera się bardzo mocno na tym. Reina jest bardzo liniową postacią, w sensie dużo ciosów jest, ma spory zasięg, ale tylko do przodu, bardzo łatwa sidestepować, więc tak jakby tutaj rzeczywiście z Lidią by musieli pokombinować, żeby bardziej się różniły. No tak, ale to bardzo wchodzenie już w szczegóły.
No właśnie, panowie, powiedzcie, czy jest coś, o czym jeszcze chcielibyśmy wspomnieć? Czy to jakieś mechaniki?
Tak,
czy...
chyba najważniejszy w ogóle element Tekken 8, o którym nie powiedzieliśmy.
Proszę bardzo.
Przede wszystkim Tekken 8 to ma trzy takie motywy przewodnie. Pierwszy to agresja, drugi to agresja, trzeci to agresja. Jeżeli chodzi o mechanikę, nie? W sensie naprawdę Tekken 8 jest dużo mocniej nastawiony na agresywne i widowiskowe granie.
Czyli to jest gra AAA.
Tak, dokładnie. To od tego się wzięło AAA. Ale nie, tak na serio to aktualnie takim głównym systemem, tak jak w 7 były Rage Arty i Rage Drive, które się aktywowały dopiero po chyba na 30% hapsów, jakoś tak, to w Tekkenie 8 zostało to trochę zmienione. Dalej mamy Rage Art, mamy Rage, który zwiększa nam obrażenia, ale oprócz tego mamy dodatkowy pasek, który nazywa się Heat. Możemy go odpalić raz podczas walki, w sensie podczas każdej rundy. I tak jakby to nam otwiera możliwość, całkiem sporo możliwości. Bo jedno to jest to, że możemy go tak po prostu odpalić i wtedy to działa mniej więcej jak Rage Drive, tylko wchodzimy do tego stanu hit i niektóre ciosy zmieniają właściwości. Typu dużo łatwiej jest wbić Electric Wind God Fist Mishimami, typu mamy szybsze ruchy na niektórych, są bardziej na plus, albo
i to wszystko,
przestają być na minus.
I to wszystko na wierzchu tych warstw, o których ja mówiłem.
Tak. I tutaj na przykład rzecz, która nie wiem, czy jest tłumaczona w Arcade Questie, ale jeżeli zrobimy ten hit drive, to się chyba nazywa ten właśnie osobny cios, który nam włącza hita zawsze, to wtedy hit jest krótszy niż jak zrobimy to hit engagerem. Hit engagery to są takie specjalne ciosy, które po prostu nam automatycznie wbijają ten stan i sprawiają, że przechodzimy w tryb agresji. W sensie...
Czyli jeżeli przejdziesz ruchem w ten tryb, to on trwa dłużej.
Tak, trwa 5 sekund dłużej.
Widzicie, i tego właśnie mi brakowało. Wydaje mi się, że w Street Fighterze kolejne 5 zł, tam te tryby treningowe, tam można faktycznie sobie na spokojnie prześledzić bardzo dużo informacji, nawet właśnie już tak wychodzących poza tą bazę, tą podstawę. I tu trochę, tu znalazłem niektóre z tych informacji tutaj, one są czasami poukrywane w menu, które się nazywa Help. Więc w pomocy mamy zwykłe pop-upy, zwykłe okienka z tekstem i tam na przykład możemy się dowiedzieć, jakie są sposoby na wstawanie z ziemi. Coś, czego no, teoretycznie nie poruszono aż tak głęboko w innych miejscach. Więc
tak,
może jest
to jest
tam
taki problem, że ciężko to umiejscowić, bo jeżeli by wrócić wszystkie te systemy do tutoriala takiego głównego, to nagle powiedzieć... Jak byś się czuł, gdyby ktoś ci powiedział na jednym z pierwszych tutoriali, ej, słuchaj, jak leżysz na ziemi, to tak naprawdę to nie jest jeden stan, tak, w którym tak, możesz tak, być, tylko cztery różne stany.
Ja to rozumiem. Na przykład Street Fighter zrobił to w ten sposób, że masz całą tę długą kampanię, że podróżujesz po świecie i oni mogli rozlokować tam, że w tych różnych lokacjach są postacie, które dają ci questy i one przez zabawę uczą cię, właśnie tak jak Arcade Quest, uczą cię konkretnych rzeczy. Natomiast jeżeli chcesz się wczytać, to masz te osobne tutoriale dla każdej postaci i tam zawsze jest zaznaczone, który już z nich zrobiłeś, żebyś pamiętał, jak wrócisz po miesiącu na przykład i o, nigdy nie zrobiłem średnio zaawansowanych, to dzisiaj spróbuję i tak dalej. Ja sobie przez ostatnie pół roku tak powoli poznawałem tę grę i naprawdę dużo rzeczy tam się można dowiedzieć. Dopiero chyba po ja wiem, 150 godzinach czy iluś na liczniku stwierdziłem, że uderzyłem w taką ścianę grając tą Chun-Li, że muszę sprawdzić coś w internecie. Natomiast z Tekkenem jeszcze w internecie nie sprawdzałem, ale trochę czuję, że brakuje mi tutaj takich tutoriali bardziej średnio zaawansowanych.
Tak, właśnie najlepsze jest to, że tak jakby dużo tych bardzo głębokich mechanik Tekkena wychodzi bardzo wysoko, jak już grasz bardzo dobrze rankingowo. Nie, i tak jakby bardzo długo ich nie potrzebujesz. A dużo też ludzi, którzy gra od lat w Tekkena, już to po prostu wie i albo szuka informacji poza samą grą. Mm-hmm. Więc tak, ale wracając. Tekken 8 wszedł ten hit, który naprawdę sprawia, że walki są dużo szybsze, dużo bardziej agresywne. I oprócz tego, że mamy hit, to jeszcze jest chip damage, tylko działa trochę inaczej trochę inaczej działa niż w Street Fighterze, bo w Street Fighterze robi się szary pasek życia, prawda? I on się regeneruje samoczynnie, jak się nic nie dzieje. W Tekenie tak jakby pasek nam spada, ale mamy taką jeszcze białą poświatę, która pokazuje, ile możemy mieć maksymalnie hapsów i zadając obrażenia, regenerujemy je sobie. I właśnie tutaj też gra bardzo fajnie się tym bawi. Jest jedna z postaci, Jun, polega na tym, że jak walczy poza hitem, ma niektóre ciosy, gdzie może wydać trochę życia, właśnie tego szarego życia tak zwanego, może wydać na przedłużenia kombosów i na niektóre ciosy, a potem jak odpala hit, to automatycznie sobie regeneruje do tego stanu, do stanu pierwotnego.
Szare życie, czyli Jun jest z Polski. Wiesz co, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, że agresja to jest jedno, ale dla mnie hit jest też bardzo fajny jako taki comeback mechanik. Mi się zdarzyło kilka razy już właśnie tą mechanikę w taki sposób wykorzystać, że już było naprawdę blisko śmierci i miałem nabite tego chip damage na swoim pasku bardzo dużo, po czym aktywowałem hita, wchodziło jakieś dobre combo, mi odzyskiwało 1/3 życia i nagle się udawało walkę wygrać, gdzie wydaje mi się, że no, w poprzednich Tekenach byłby z tym problem. W sensie, no, mam wrażenie, że czasami jest bardzo było bardzo ciężko wrócić. Jeżeli naprawdę się dostało mocny oklep, to było z tym różnie. I tutaj wydaje mi się, że ten hit bardzo fajnie też pod tym względem działa, więc można go sobie zostawić na późniejszą część walki, na przykład kiedy pod koniec rundy chcemy na przykład troszeczkę tego zdrowia odzyskać, ale możemy też zacząć z początku już agresywnie, więc jest tutaj kilka możliwości i ja miałem trochę wątpliwości po becie, czy ta mechanika nie będzie trochę za bardzo inwazyjna, że Tekken już nie stanie się do końca Tekkenem, że tutaj będziemy jakimiś zasobami żonglować jak w jakichś Street Fighterach czy innych grach, a jednak ta dusza Tekkena nadal jest, to nadal jest po prostu Tekken, ale jest tak bardzo, mam wrażenie, nadbudowany takimi fajnymi pomysłami i mechanikami, że obstawiam, że za pół roku, no jak wrócimy do Tekkena 7 na przykład, to takie ojej, jakie to wszystko było takie jałowe i proste. Znaczy to też jest fajne, żeby nie było. Fajnie jest wrócić sobie do starych Tekkenów, tak, nie? Tam
może,
jakieś piątki czy coś.
Może dodam jedną rzecz, że ten hit, ta nazwa jest trochę, wydaje mi się, niefortunna, bo to brzmi jak uderzenie, tak, po polsku, a to jest hit jak ciepło. Że ten hit i ten rage art, czyli ten jakby ultra atak najsilniejszy, faktycznie tak jak mówisz, też mi się zdarzało, że przeciwnik praktycznie zjechał mnie już do zera, a ja dobrze wcelowując się, najpierw włączając ten hit, a potem wypalając go od razu w całości tym dodatkowym atakiem, a potem jeszcze dobrze wcelowując tym ultra atakiem, tym rage artem, byłem w stanie go praktycznie pokonać i rozłożyć na łopatki, mimo że prawie przegrałem.
I tak, ten hit jest tak jakby bardzo kompleksową mechaniką, tak, którą można stosować zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Mm-hmm. Więc natomiast według mnie to jest świetny dodatek.
To, do czego zmierzałem, to, że tutaj, i właśnie, tutaj co rundę te zasoby się odnawiają, więc wszystko mamy odnowione i ten Rage Art możemy właściwie odpalić. Nie ma czegoś takiego jak w Street Fighterze, że coś się ładuje, powiedzmy, w tej rundzie tego nie wykorzystam, bo wtedy mi zabraknie jakichś zasobów w następnej rundzie. Nie. I teraz sobie przypomniałem o jednej rzeczy, bo to mnie strasznie zgubiło gdzieś tam w połowie recenzji. Chciałem coś powiedzieć o tych trzech rundach i nie byłem pewien, czy mam rację. Ale tak, tutaj trzeba wygrać 3 rundy, żeby wygrać walkę. I początkowo wydawało mi się to dziwne, no bo przywykłem do wygrywania do 2 razy w Street Fighterze, ale tutaj jest to o tyle fajne, że te walki są bardzo szybkie i czasami, jeżeli ktoś faktycznie dobrze gra, to może cię wykończyć w kilka sekund. I to jest takie, o nie, to już po jednej rundzie, ale mam jeszcze 2, dobrze, może się uda odegrać, nie? I tak potrafi się grać do, no powiedzmy, że już jest 2-2 i nagle mamy tę rundę decydującą. Tam już te budynki się burzą, czy gdzieś te meteoryty lecą z nieba. Wszystko w tej grze jest takie bardzo efektowne i turbo przeładowane i tą muzyką,
tak, właśnie,
i efektami.
Przez te zmiany w mechanice Tekken 8 jest taki dużo bardziej wybuchowy, bym powiedział, że niekoniecznie kilka sekund, bardziej kilkanaście sekund i 3-4 interakcje. Nie? W sensie 3 razy źle zgadniesz. Jeżeli ktoś naprawdę bardzo dobrze gra i cię ukarał, to sorry, ale kończy się runda i tyle.
Tak, to jest też coś, czego trzeba się faktycznie nauczyć, czyli jeżeli ktoś spuszcza nam taki sromotny taki oklep, to niekoniecznie znaczy, że my gramy tak źle, może znaczyć po prostu, że ta osoba gra To aż tak dobrze. Dobrze, panowie, powiedzcie mi, czy jeszcze chcielibyśmy o czymś wspomnieć, czy już właściwie wyczerpaliśmy temat? Czy polecamy tego Tekena? Bo tak na razie to rozmawia nam się tak bardzo przyjemnie. Może wolelibyśmy pójść, wrócić, pograć, co? Zamiast tutaj siedzieć i gadać.
Dobry ten Tekken, to co ja mogę powiedzieć? Dobry Tekken, no.
Widzę dużo Polaków w loży, jeżeli ktoś by chciał tam kiedyś wpaść. Naprawdę na europejskim serwerze, tam w naszych rejonach najwyraźniej jest założony, dużo Polaków można spotkać i normalnie sobie na czacie pogadać. Jest tam troszeczkę, powiedzmy, obsługiwanie klawiatury na akurat, implementacja klawiatury jest troszeczkę mało przyjemna, może coś tam poprawią jeszcze z tym, ale da się na czacie rozmawiać, już miałem kilka fajnych interakcji, powiedzmy, że fajnie można sobie z ludźmi pograć.
Może no ja powiem zachęcić. Tyle, że mi się podoba ten Tekken. Ja po tych betach, no z jednej strony mi się bardzo podobało, oczywiście tam graficznie, jakieś pewne zmiany i tak dalej, ale bałem się, że trochę ta dusza Tekkena zostanie utracona. Wiadomo było, że coś trzeba zmienić, bo Tekken właściwie, powiedzmy, od no, piątki w górę nie miał aż tak ogromnych zmian. Tam były wprowadzone oczywiście jakieś mechaniki typu Rage i tak dalej. No ale to były jakieś takie, wiecie, takie drobne, pomalutku i tak dalej, a tutaj no dostaliśmy nagle kilka takich dosyć dużych zmian, dużych mechanik, zasobów dla postaci i tak dalej. Bałem się, że to zdominuje za mocno tą grę, a nie, zupełnie nie. To się po prostu stało tak szybko drugą naturą, że no po dwóch dniach spędzonych z grą no ciężko sobie wyobrazić powrót, bo po prostu to te nowe pomysły, nowe mechaniki powodują, że ta gra jest rzeczywiście dużo bardziej dynamiczna, dużo przyjemniejsza, jest, no dużo lepiej pompuje adrenalinę i gra się w to po prostu przyjemniej i kurczę, no tak naprawdę nie wiem za bardzo do czego się przyczepić, no wiadomo, no troszeczkę netcode mógłby być, no ale tutaj wiadomo, tak jak Izzy mówiłeś, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, jeżeli chodzi o granie po Wi-Fi. Więc nie wiem, może ta niewielka ilość strojów, jeżeli chodzi o customizację, to może jedyne, o co bym się przyczepił, czy to, że, no nie wiem, jakieś dwie czy trzy postacie chciałbym zobaczyć, których nie ma, które pewnie będą w DLC w ciągu pierwszych kilku sezonów, więc ogólnie wydaje mi się mega mocny start, rewelacyjna bijatyka i kolejna gra tego typu, która jest po prostu bardzo mocną częścią w swojej serii, więc po Guilty Gearze, po Street Fighterze, teraz Tekken wjeżdża cały na biało. Bardzo mi się to podoba. No i mam nadzieję tylko, że on się tak utrzyma, ten hype na lata, tak jak w przypadku siódemki, ale nie widzę powodu, dlaczego miałoby się to nie stać. Z jednej strony jest to taki duży przeskok, a z drugiej strony no jest to nadbudówka Tekkena siódemki. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś spędził, tak jak my, z Izim prawdopodobnie setki godzin w Tekkenie siódemce, no to po kilku dniach będzie się czuł jak w domu, tylko z takim pomalowanym na nowo, z nowymi mebelkami i tak dalej. Ogólnie jest super, więc ja serdecznie polecam, no chyba po samym fakcie, że gadamy prawie półtorej godziny, no widać, że nam się podoba.
Tak, ja też przyłączę się, bardzo polecam. Tak jak w siódemkę grałem bardzo dużo, w ósemkę podejrzewam, że będę grał tyle samo, jak nie więcej. I nawet to, że to jest kolejna duża bijatyka, która ma dużą odsłonę, to jedno, ale drugie to ogólnie mamy bardzo dobry czas dla bijatyk. Wychodzi bardzo dużo tytułów, które są naprawdę rewelacyjnie od A do Z przemyślane i tutaj z Tekkenem też to widać, że popatrzyli na całość serii praktycznie, popatrzyli na to, co się działo w Tekkenie 7, na turniejowe gry, nie tylko turniejowe gry i po prostu przelali to wszystko w nowe mechaniki, nowe systemy, zmiany na poziomie postaci i to jest z jednej strony to jest Tekken, z drugiej strony to jest coś nowego i to jest po prostu naprawdę rewelacyjna gra. Nawet teraz wydaje mi się, że łatwiej jest wskoczyć nowym graczom, patrząc na to, ile kontentu na YouTubie się pojawia. Właśnie nawet obserwuję całkiem sporo prosów Street Fighterowych i widzę, że wszyscy z nich praktycznie grają w Tekkena 8 i uczą się od zera i swoje przemyślenia, co, gdzie, jak, po co, dlaczego, jak się przerzucić z bijatyk 2D na 3D. Więc no, wskakujcie i widzimy się na rankedach.
A mogę coś jeszcze dodać od siebie? To tutaj, bo tak powiedziałeś właśnie o tym przeskakiwaniu z 2D na 3D. Ja ogólnie wtrącę taką trochę prywatę, że ja uwielbiam bijatyki 3D i tak bardzo chciałbym, żeby wróciły właśnie gry typu Virtua Fighter, typu Soul Calibur, Dead or Alive i tak dalej, więc Nie wiem, być może to jest już takie złudne nadzieje mojego tutaj boomerskiego myślenia, ale mam nadzieję, że może ten sukces Tekena jakoś tam się przerodzi w to, że będzie troszeczkę no takie odrodzenie nie tylko bijatyk ogólnie, ale też właśnie bijatyk 3D, nie? No bo na razie to większość to były bijatyki 2D, więc tylko to dodam na koniec, że tego sobie bardzo życzę, bo tak akurat mi to wpadło do głowy.
Tak, bardzo możliwe, że nie jesteś jedyny, więc prosimy naszych słuchaczy, dawajcie nam znać, jakie bijatyki chcielibyście, żeby wróciły. Zresztą ja sam w tej loży spotkałem już osoby, które mi mówiły, że wróciły do tej serii po wielu, wielu latach, więc widać, że gra budzi jakieś takie właśnie nostalgiczne skojarzenia, wspomnienia, ludzie do tego wracają. I jeżeli ktoś by mógł, to bardzo proszę podliczcie, ile tam wisze tej naszej podcastowej skarbonce tych piątaków, bo ja już się pogubiłem w pewnym momencie. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. O bijatykach prawdopodobnie trochę więcej powiemy jeszcze później w tym roku, więc do tematu będziemy wracać. I do usłyszenia. Trzymajcie się.
Do usłyszenia, cześć.
Do usłyszenia.